Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tutaj w świątyni Opatrzności Bożej będę mógł powiedzieć o opatrzności. Przyznam, że temat jest mi bardzo bliski, bo wiele razy w życiu swoim doświadczałem Bożej opieki, niekiedy wprost namacalnie. Więc mam w sobie wielką miłość do Bożej opatrzności, więc będąc tutaj w pewnym sensie jakoś spłacam długi, pewnie nieudolnie. Czym jest Boża opatrzność? Najprościej zrozumieć to co do swojego życia, a potem jakoś bardziej szerzej spróbujemy się przyjrzeć. Mianowicie pomyśl sobie, że nigdy nie byłeś sam, nigdy nie jesteś sam i nigdy nie będziesz sam. Boża opatrzność to jest niezachwialna ufność w potęgę Bożą. Jest to wiara w to, że Bóg o nas się troszczy i cały ten świat jest objęty Jego opieką. Bóg nawet nad złem panuje i doprowadza swój zbawczy plan do końca. Pozwólcie, że ten wykład będzie bardziej takim konferencją duszpasterską niż wykładem naukowym, bo łatwiej wydaje mi się rozumieć sposób działania Boga, kiedy widzimy, jak Pan Bóg działa w naszym życiu albo w życiu ludzi. Jeden z moich zmarłych współbraci zakonnych, ojciec Cyryl Markiewicz, który zmarł w 1962 roku, zmarł w opinii świętości, on napisał przed śmiercią swoje wspomnienia. Urodził się końcem XIX wieku podczas zaborów. Życie zakonne wtedy w Polsce było w olbrzymim kryzysie. Kasata klasztorów w prowincji Dominikanów została wtedy garstka braci, głównie w podeszłym wieku. I ojciec Cyryl wtedy opisuje, jakie to były trudne czasy, że przełożonymi czy formatorami byli ojcowie z Austrii lub Czech. Nawet słowa nie potrafili wypowiedzieć po polsku. Super życie, jesteś zaledwie rok w zakonie, przełożony coś do ciebie mówi, ty go nawet nie rozumiesz. Choć ma to oczywiście też pewnie dobre strony, ale pewnie więcej złych. Potem wybucha pierwsza wojna. Wiele klasztorów przyjmuje wojsko, następuje okres odzyskiwania niepodległości. Widzimy bardzo niespokojne czasy. Następnie druga wojna, jest głód, brakuje nawet najbardziej podstawowych rzeczy. Po niej ciemne czasy stalinizmu. No i na początku 60. lat ojciec Cyryl umiera. I można powiedzieć tak, jak patrzymy na to, nie mógł gorzej trafić. Prawda? Mógł się urodzić w lepszym czasie. A to, co charakteryzuje jego zapiski, że o współbraciach i spotkanych ludziach pisze z wielką życzliwością, z humorem, z wyczuwalną sympatią. Nie ma tam ani grama zgorzchnienia na złe czasy, grożenia Panu Bogu, tylko ufność, że Bóg jest dobry, że się mną opiekuje, że nie stracił opieki nad moim życiem. I tam ojciec Cyryl opisuje taką jedną historię, która pokazuje działanie Bożej opatrzności, która wydarzyła się w 1914 roku. Wybucha pierwsza wojna światowa. W tym czasie młody oficer o nazwisku, on jest tam wymieniony, Felix Sobański, zaopatruje klasztor w cukier. Kiedyś przyjeżdża do klasztoru i mówi, że właśnie dostał urlop i jedzie na kilka dni do swojej żony. I ojciec Cyryl zapisał: przystąpił jak zwykle do Komunii Świętej i pojechał. Po jakimś czasie zjawia się znowu w klasztorze i opowiedział, co mu się wydarzyło. Jechał do swojej żony przepełnionym pociągiem, stał ściśnięty na korytarzu. W tym samym pociągu jechali żołnierze rosyjscy na front i kiedy go zobaczyli, to zaczęli się z niego wyśmiewać, więc ten Felix Sobański starał się ich udobruchać. Najpierw częstował ich papierosami, potem wyciągał z plecaka co mógł, a kiedy się upominki skończyły, to ci żołnierze tak zaczęli się ze sobą przepychać. No i tak się przepychano, zrobił się tłok, że ten pan Felix wypadł z jadącego pociągu. Spadł na skarpę głową w dół, stoczył się po kamieniach. No i kiedy doszedł do siebie, zabrał swój plecak i cały potuczony doszedł do kolejnej stacji. Przybywa do tej stacji i widzi, że jest tam jakiś ogromny zamęt. Krzyki, wołanie o ratunek i pyta, co tu się stało? I słyszy, że pociąg, którym jechał, został strzaskany przed nadjeżdżający drugi pociąg. Tam zwrotnica nie była przedstawiona właściwie. I gdyby jechał tym pociągiem jeszcze parę minut, byłby trupem. Ten żołnierz, który go wypchał, przyczynił się tak naprawdę do jego ocalenia. Choć był wrogiem. I ojciec Cyryl tak kończy tą historię. Tak to Bóg czuwa nad swoimi. Nieraz zło, które spotyka nas od ludzi, wychodzi nam na dobre. Przyjechawszy do nas, Felix Sobański składał przed ołtarzem Matki Bożej gorące słowa podzięki. Bracia i siostry, myślmy o Bożej opatrzności jako o sposobie, w jaki Bóg włącza do tego swojego zbawczego planu, do tego, żeby nas zbawić, wszystko, wszystko. Nawet włącza wszystkie nasze wolne wybory, a nawet nasze własne pomyłki czy potknięcia. Można powiedzieć, że Bóg poprzez opatrzność Bożą, poprzez swoją opiekę objawia się jako ten, jako mistrz, który każde potknięcie potrafi uczynić tańcem. Będzie wiedział nawet, jak czerpać chwałę z naszych błędów. Nawet nasz lęk, nawet nasza bezsilność także stają się okazją do odkupienia, o czym tak dobitnie przekonujemy się na Kalwarii. Opatrzności Bożej nie da się zniszczyć. To jest niemożliwe. Tak jak niemożliwe jest zabicie wiatru. Człowiek może próbować zniszczyć dzieło Boże, ale w ostateczności i tak Bóg doprowadzi swój zbawczy plan do końca. Jeżeli Pan Bóg czegoś chce, to się stanie. Bez względu na wszystko, zbawczy plan się dopełni. Pamiętamy tą scenę, kiedy przychodzą faryzeusze do Jezusa i mówią: uciekaj, bo Herod chce cię zabić. A Pan Jezus jest zupełnie wolny i mówi: nie, to jeszcze nie jest mój czas, żeby ktoś mnie zabił. U podstaw naszej chrześcijańskiej wiary jest wiara w to, jest prawda o tym, że Bóg jest miłością. Pisze o tym dobitnie święty Jan w pierwszym liście, w 4 rozdziale. Że Bóg obejmuje wszystko swoją miłującą opieką. Od rzeczy najdrobniejszych po największe i najbardziej doniosłe dla świata. Bóg, jak mówi Stary Testament i Ewangelia, w swej opatrzności troszczy się nawet o małego robaka ukrytego w ziemi, o latające wróble. Pan Jezus mówi, że nawet nasze włosy na głowie są policzone, a jak dodaje autor Księgi Hioba, Boża opatrzność karmi kruki i lwiątka. Ale również Boża opatrzność obejmuje także ruch komet, meteorytów, wielkich planet we wszechświecie. Słowo nam Boże mówi, bez Niego nic się nie stało. Prosty przykład, że my jesteśmy utrzymywani jeszcze przy życiu z miłości Bożej, jest to, że mamy oddech. Każdy oddech nam przypomina, że mamy w sobie tchnienie Boga, które otrzymaliśmy podczas narodzin. Bóg dał nam tchnienie. Skoro oddycham, znaczy, że Bóg mnie kocha. Bo gdyby przestał mnie kochać, bym zniknął. Bo wszystko, co istnieje, Bóg utrzymuje z miłości. Na czym polega działanie opatrzności Bożej? W znakomity sposób opisał to pisarz angielski Tolkien, bardzo wierzący i praktykujący katolik. W książce Silmarillion Tolkien opisuje stworzenie świata. Ja pozwolę sobie przytoczyć tutaj ten obraz, ponieważ on jest bardzo chrześcijański. To jest bardzo chrześcijańska wizja Bożej opatrzności. Katechizm Kościoła katolickiego nie znalazłby tu żadnych błędów. Stwórca, który w tej opowieści u Tolkiena jest nazywany Eru, stwarza świat i tam jest użyta metafora melodii, że Stwórca zaczyna grać swoją piękną melodię. I z tej melodii powstają stworzenia, aniołowie i doskonały ład. I ta melodia się rozszerza. Wszyscy patrzą zachwyceni na dzieło Stwórcy. I w pewnym momencie jedno z jego stworzeń jest zazdrosne o mądrość Stwórcy i w swojej pysze twierdzi, że on jest w stanie lepszą wymyślić melodię. I buntuje się. I co robi? Zaczyna grać własną melodię, która jest fałszywa. I robi się dysharmonia. Bardzo trudno się tego słucha i w słuchaczach gaśnie radość, bo już nie mogą uczestniczyć w melodii Stwórcy. Zaczyna znikać piękno, zaczyna znikać ład. Stworzenie jest rozstrojone. Co robi Bóg? Bóg się uśmiecha i wpuszcza w to kolejną melodię, taką, która wykorzystuje ten fałsz i robi z tego jeszcze większy ład i robi się jeszcze wspanialsza harmonia niż ta, która była wcześniej. I ten tolkienowski obraz jest bardzo dobrym opisem Bożej opatrzności. Bóg nie tworzy zła. On jest w stanie tworzyć tylko i wyłącznie dobro. Ale kiedy na skutek buntu stworzenia pojawia się zło, Bóg wpuszcza w to zło dobro i wykorzystuje je w zbawczym planie. Ojciec Jacek Woroniecki w 1929 roku zapisał takie zdanie: owszem, wolno czasem jęknąć pod ręką Bożą, ale na dnie duszy trzeba mieć zawsze ogromną ufność w opatrzność Bożą i pamiętać, że miłującym Boga wszystko obraca się ku dobremu. To jest bardzo ważne zdanie. Ono też powtarzane było przez apostołów. Miłującym Boga wszystko obraca się ku dobremu. W Wigilii Paschalnej śpiewamy w egzultecie o grzechu pierworodnym. O szczęśliwa i błogosławiona wina, skoro zgładził ją tak wielki Odkupiciel. I Kościół nie mówi: nic się nie stało, nasze zło nie ma żadnego znaczenia, ale Kościół mówi to z ogromną pokorą. Jak przedziwna jest Twoja łaskawość, Panie, Twoja dobroć dla nas, jak niepojęta Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swojego Syna. Ale nie mówi: dobrze zrobiliśmy, bo źle zrobiliśmy. To jest wyśpiewywanie chwały Bożej, że Bóg jest większy nawet od naszego zła. Jest źle. To nam próbuje wmówić każdego dnia zły duch. Ale kiedy zejdziemy głębiej, to widzimy, że Pan Bóg nie stracił opieki nad tym światem. A miłującym Boga wszystko obraca się ku dobremu. Co nam mówi wiara w opatrzność Bożą? Przede wszystkim to, że Bogu nawet zło się nie wymyka. W raju Bóg nie zniszczył węża, widocznie ma ku temu jakieś arcyważne powody. I On, jeżeli z jakichś tajemniczych dla nas powodów dopuszcza zło, to dlatego, że jest w stanie je wykorzystać w swoim planie zbawienia. I to jest, kochani, oczywiście dla nas niepojęta tajemnica, nie do zrozumienia tutaj na ziemi. Możliwe to jest do pojęcia jedynie przez zaufanie w Bożą opatrzność, w Bożą opiekę. Zaufanie to inny rodzaj zrozumienia. Tak jak słuchamy muzyki nie oczami, ale uszami, tak jak patrzymy na sztukę nie uszami, ale oczami, tak krzyża nie da się zrozumieć oczami, uszami. Jedyny zmysł, który jest w stanie zrozumieć cierpienie, to zaufanie. Dlaczego Pan Bóg zbawił nas przez cierpienie i przez krzyż? Abyśmy byli święcie przekonani, że On jest większy od nas. Gdyby to człowiek wymyślił, to by to człowiek ogarnął. Nie zrozumiesz cierpienia, ale gdyby ono nie miało żadnego sensu, to Chrystus nie musiałby cierpieć. Cierpienie jest tak większe od naszego ludzkiego umysłu, że nie zrozumiesz. No nie. Wobec cierpienia się można albo zbuntować, albo przyjąć i zaufać. Ojciec Józef Bocheński, taki światowy sławy logik, już nie żyjący, umysł jak brzytwa, został kiedyś zapytany o najmądrzejszą osobę, jaką w życiu spotkał. I odpowiedział, że to jest ojciec Jacek Woroniecki. I kiedyś ojcu Woronieckiemu zadano pytanie, co zrobić w sytuacji po ludzku beznadziejnej. I wydawało się, że tak mądry człowiek, znakomicie wykształcony teolog, znawca świętego Tomasza, powie jakiś traktat o cierpieniu, wytłumaczy, a on odpowiedział: nic, przytulić się do krzyża. I mówi to człowiek o niezwykłym intelekcie. Zaufanie to zupełnie inny rodzaj rozumienia, bo cierpienia i zła nie da się objąć naszym ludzkim umysłem. Krzyż był przekleństwem. Stary Testament mówi: przeklęty ten, który został zawieszony na drzewie. A Pan Jezus bierze na siebie to przekleństwo krzyża i zamienia je w błogosławieństwo. Dzisiaj krzyż całujemy, wielbimy, w krzyżu widzimy ratunek. To, co kiedyś było przeklęte, w rękach Boga staje się błogosławieństwem. Wiara w opatrzność Bożą w moim życiu polega na tym, że nawet jeżeli dotyka mnie zło, a ja trzymam się mocno Pana Jezusa, to On nawet to zło wykorzysta w swoim planie zbawienia. Wydobędzie z tego zbawczy sens. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. We wszystkim. Zresztą 2000 lat temu, jak patrzymy na historię świata, to widzimy, że naprawdę Pan Bóg ze wszystkiego wydobywa dobro. 2000 lat temu dobrze się nawet żyło Żydom, ale przychodzi Pompejusz, 63 rok, podbija Palestynę, przyłączył do prowincji Syrii. Musieli odtąd płacić większe podatki, znów nie byli niepodległym państwem. No nie było dobrze. Potem jeszcze świątynię jerozolimską zburzono. Jest dużo argumentów na to, żeby narzekać, że czasy są złe. A jak człowiek wejdzie głębiej, to widzi, że nawet takie czasy, które uważamy za złe, one również są w rękach Boga. On także zło wykorzystuje w swoim planie zbawienia. Bo cesarstwo rzymskie dzięki temu, że było jednym królestwem, to jedno imperium stworzyło z drugiej strony niesamowitą szansę do tego, żeby Ewangelia mogła się roznieść. Drogi rzymskie były rewelacyjne. Język grecki panował tak dobrze, że jak się napisało Ewangelię po grecku, to wiadomo było, że ono dotrze wszędzie. Statkami już podróżowano w bardzo dobry sposób. Myślę, że jeżeli ktoś narzeka, to tak jakby mówił Panu Bogu: ja wiem lepiej od Ciebie, co jest dla mnie dobre. Narzekanie to jest brak wiary w opatrzność Bożą. Bracia i siostry, ja też mam taką świadomość, że wszyscy żyjemy wojną na Ukrainie. Nie da się tym zupełnie nie żyć. Wczoraj Ojciec Święty Franciszek w łączności z całym Kościołem dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. No i widzimy wylewające się zło. Słyszymy powtarzane kłamstwa, gdzie agresje, zabijanie ludzi, bombardowanie miast nazywa się misją pokojową. I patrząc na to zło, możemy pomyśleć, że Bóg stracił opiekę nad tym światem, że On wcale nie jest dobry. W takich chwilach, właśnie w takich chwilach, warto spojrzeć nie na jakieś nieokreślone masy, ale warto spojrzeć na swoje życie. Bo gdy uczciwie spojrzymy na swoje życie, bez względu na to, jak wydaje nam się ono trudne, to znajdziemy tam znacznie więcej opatrzności niż nieszczęścia. Znacznie więcej. To, że tu jesteśmy dzisiaj, że mamy życie, że otrzymaliśmy ten bezcenny dar, czyli łaskę wiary, To, że udało nam się w życiu pokonać tego najbardziej uciążliwego demona, któremu na imię zniechęcenie, to, że jeszcze żyjemy, to jest dowód, że Bóg zajmuje się pojedynczym człowiekiem. Dla Boga, mówi Ewangelia, nawet włosy na naszej głowie są policzone. Wczoraj czytałem list karmelitanki z Charkowa, która musiała uciekać ze wspólnotą do Polski i ona pisze: Boża opatrzność towarzyszy nam z chwili na chwilę. Z jednej strony widzieliśmy zło, a z drugiej strony doświadczamy też dużo dobra. Jeden z psalmów przypomina, że Bóg jak nas kocha, to nieustannie o nas myśli, nieustannie na nas patrzy. Psalm mówi, że Jego myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku. Wyobraź sobie pustynię pełną piasku. Kiedy Bóg na Ciebie patrzy i kocha Ciebie 24 godziny na dobę, to Jego myśli o Tobie jest więcej, Jego myśli miłości o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na tej pustyni. Dla jakiegoś człowieka Bóg może nie mieć znaczenia, ale człowiek zawsze ma wielkie znaczenie dla Boga. No, przychodząc tutaj do Świątyni Opatrzności, czy przyjeżdżając spoza Warszawy tutaj, to z pewnością mijaliście na swojej drodze setki osób. Dlaczego akurat wam Pan Bóg objawił swoją miłość, a nie im? Dlaczego wy akurat otrzymaliście łaskę wiary, a nie oni? Albo wielu z was żyje w środowiskach, gdzie w większości są osoby niewierzące. Dlaczego wy otrzymaliście łaskę wiary? I nawet nie myślcie, że jesteście lepsi. To niezasłużony niczym dar. Niezasłużony niczym dar. Do świętego Franciszka przyszedł brat i mówi: Franciszku, dlaczego wybrał mnie Bóg? A Franciszek: bo nie było gorszego. Nie myśl, że jesteś lepszy. My nie otrzymaliśmy łaski wiary przez to, że jesteśmy lepsi. Ja znam osoby niewierzące, które zawstydzają mnie swoją postawą moralną, ale nie otrzymali łaski wiary. Chociaż często ludzie dochodzą do tego, że w nich jest obecna jakaś miłująca siła wyższa, że ich życiem nie rządzi przypadek. Kiedyś znajomy mi powiedział, że widzi, że kiedy przestaje się modlić, zbiegi okoliczności się nie zdarzają. A kiedy się modli, to nagle widzi, że nie jest sam. Że jest otoczony miłującą opieką. Że to, co wcześniej było przypadkiem, w cudzysłowie przypadkiem, zbiegiem okoliczności, to teraz w tym odkrywa obecność Boga. Ja w swoim życiu dwa razy zderzyłem się ze śmiercią. Ale jakimś cudem żyję. Uniknąłem wypadku. Dla kogoś to może być zwykły przypadek, a dla mnie dowód Bożej opieki. Miłość do Bożej opatrzności to także wiara w to, że nic nie dzieje się przedwcześnie i nic nie dzieje się za późno. Wiara w Bożą opatrzność to także wiara w to, że nie zdarzy nam się umrzeć w nieodpowiednim czasie. Bóg zabiera do siebie człowieka w najlepszym dla niego czasie. To jest również wiara w Bożą opatrzność. Pamiętam, że kiedy 2 lata temu wybuchł ten wirus, tutaj się pojawił, którego nazwy nie wolno wypowiadać, bo już wszyscy jesteśmy z nim zmęczeni. No i pamiętam, że kapituła w klasztorze się zebrała. No i rozmawialiśmy teraz, jak nasze życie ma wyglądać. Jak mamy funkcjonować jako bracia w klasztorze. No i każda decyzja wywoływała sporo emocji. Szukaliśmy w tym wszystkim jedności, bo wierzymy, że Duch Święty prowadzi nas przez jedność. I po kapitule ojciec Przeor napisał do wszystkich braci list i zaczął od zdania: jesteśmy jak dzieci Abrahama, które wyruszyły w drogę. Wiemy skąd, ale nie wiemy dokąd. W tym czasie ogromnie potrzebujemy wiary, że Pan jest z nami. Bardzo mi się to porównanie spodobało, że my wszyscy jesteśmy jak dzieci Abrahama. Wyruszyliśmy w drogę, nie wiedząc, dokąd ta droga jeszcze prowadzi. Ale o jednym musimy pamiętać, że Bóg jest z nami, że to, co niekiedy przeżywamy, to może być czysta wiara, bez widzenia i bez czucia. To, co Pan Jezus powiedział świętej Katarzynie Sienańskiej: odbieram Ci poczucie swojej obecności, ale nie odbieram Ci łaski, bo zawsze jestem przy Tobie. Czasami tego nie czujesz, ale zawsze jestem przy Tobie. Chwała Boża się objawia, ale nie zawsze widzimy, ale ona się objawia. Ona się objawia. Święty Paweł mówi: teraz widzimy niejasno. Przyznam się, że od dłuższego czasu chodzi za mną to słowo Pana Jezusa z 18 rozdziału Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus mówi, że kiedy przyjdzie zawierucha na tym świecie, to żebyście tylko wiary nie stracili. Żebyście tylko wiary nie stracili. Jesteśmy osobami wierzącymi, więc ta rzeczywistość niewidzialna jest dla nas tak samo prawdziwa, jak widzialna. I za każdym razem, kiedy spotyka nas jakieś zło, albo widzimy zło, albo spada na nas jakiś krzyż, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć, to warto mieć świadomość, że w tym momencie toczy się także realna walka o naszą wiarę. Gdy Hiobowi zawaliło się życie, autor księgi zauważa: w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Nie zwątpił, że Bóg jest dobry. Bardzo powszechną pokusą dzisiaj jest rozpacz. To nie są wyjątkowe sytuacje, że ludzie wierzący pogrążają się w rozpaczy i tracą nadzieję. Bo do tego zawsze chce doprowadzić zły duch. Żeby zasłonić jakimś złem Chrystusa i wmówić człowiekowi, że zawsze, wszędzie i po wszelkie czasy wszystko jest ciemnością. Proszę zauważyć, że Bóg nadaje sens, a diabeł odsensawnia. Matka Najświętsza, rodząc Jezusa, przyniosła nam sens. Święty Jan w tym przepięknym prologu Ewangelii pisze: na początku był Logos. My to tłumaczymy jako słowo, ale Logos można tłumaczyć również jako sens. Z Jezusem wszystko nabiera sensu, a odchodząc od Jezusa wszystko się odsensawnia, traci znaczenie. Wiara w Bożą opatrzność przynosi nam sens. Przywróć człowiekowi sens, a uzdrowisz jego duszę. Człowiek jest bezsensowną istotą, jeżeli Bóg nie nakarmi go sensem. Zaraz na Eucharystii spożyjemy sens. Adorowaliśmy sens. I dobrze jest poczuć, jak mało sensu jest w moim życiu. Ktoś nie widzi sensu w wydarzeniach. Ktoś nie widzi sensu w swoim krzyżu, a może ktoś nie widzi sensu w swoim życiu. Dobrze jest to poczuć, dobrze jest to poczuć. Ponieważ człowiek nie jest źródłem sensu. Bóg nadaje sens. Tylko Bóg. W XVIII wieku ojciec Jean-Pierre de Caussade napisał znakomity, bym powiedział nawet wybitny, traktat o Bożej opatrzności. Ta książeczka jest wydana w Polsce i nazywa się Powierzenie się opatrzności Bożej. Niewielka książeczka, ale bardzo treściwa. I w tej książeczce ojciec de Caussade stwierdza: nie ma dla Boga znaczenia, z jakimi przeciwnościami musisz się borykać. Myślałeś, że idziesz na wschód, On cię prowadzi na zachód. Grozi ci rozbicie o skałę, On odwraca ster i prowadzi cię bezpiecznie do portu. Bez mapy i bez szlaku. Bez wiatru i bez fali. Podróże, które odbywasz, są zawsze szczęśliwe. Jeśli napotkasz piratów, niespodziewany podmuch wiatru poniesie cię w jednej chwili w bezpieczne miejsce. Tak pisał ojciec Jean-Pierre, mówiąc o tajemniczym działaniu Bożej opatrzności. To jest dla nas niedotykalna tajemnica, że kiedy opatrzność Boża dopuszcza nawet jakieś nieszczęście, to wyprowadza potem z tego jeszcze większe dobro. Jest w stanie wyprowadzić z tego jeszcze większe dobro. Jeżeli człowiek zapomni o tym, to popadnie w rozpacz. My już trochę żyjemy na tym świecie. Większość, znaczy wielu z was tutaj dłużej ode mnie z pewnością, więc jeszcze macie większe doświadczenie takie życiowe. I wiemy doskonale, że nie da się przejść tego życia bez żadnych problemów. No kochani, nie macie takiego doświadczenia, że rozwiążesz jeden problem, pojawiają się kolejne dwa. No tak to wygląda. Pan Jezus na szczęście mówi nam, że tak będzie. Mówi nam prawdę. I wiara w Bożą opatrzność podpowiada nam, że bez względu na to, jakie myśli czy problemy mogą nas dręczyć, to Panu Bogu w żaden sposób się nasze życie nie wymyka. Co więcej, żyjemy w najlepszych czasach, żebyśmy się mogli zbawić. Nie będzie lepszych czasów. Wiecie, dlaczego są te czasy najlepsze? Bo tutaj Pan Bóg nas stworzył. Wiele razy można usłyszeć, że żyjemy w trudnych czasach. Kiedyś na przystanku zaczepia mnie osoba i mówi: proszę Ojca, w trudnych czasach przyszło nam żyć. Ja rozumiem oczywiście, że tak jest, tylko że to żadna nowość, bo już 2000 lat temu święty Paweł pisał: czasy są złe. Ale z drugiej strony też użalanie się na takie złe czasy może wynikać z braku w Bożą opatrzność. Bo dla nas chrześcijan nie ma czasów lepszych i gorszych. To są najlepsze czasy, w których możemy się zbawić. To są najlepsze dla nas czasy, ponieważ tutaj zechciał nas Bóg. Gdyby Pan Bóg uznał, że łatwiej nam się będzie zbawić w pierwszym wieku, w drugim wieku, w XIII czy w XIX, to by w nieskończonej mądrości tam nas stworzył. Ale najwyraźniej uznał, że to miejsce i te czasy są dla nas najlepsze. Nie, że łatwe, ale najlepsze, żeby się zbawić. Bóg mógłby nas stworzyć w innych czasach, w innym kraju, w innym mieście. Ale skoro żyjemy teraz i tutaj, najwyraźniej uznał, że nie będzie dla nas lepszych czasów. Nie będzie dla nas lepszych czasów, żeby dojść do świętości i żeby się zbawić. To są dla nas najlepsze czasy. Święty Paweł mówi: rozumiecie dlatego chwilę obecną. Tu działa Bóg. Tu działa Bóg. Sługa Boży, ksiądz Władysław Bukowiński, wiele lat spędził w sowieckich łagrach, a pod koniec swojego życia wyznał: całe życie miałem w sobie przekonanie, że jestem na właściwym miejscu. Jaka to jest miłość do Bożej opatrzności, do Bożej opieki. To nie jest postawa kogoś, kto był w roli ofiary, kto czuje się ofiarą. Nie, to jest postawa człowieka wolnego. Całe życie miałem przekonanie, że jestem na właściwym miejscu. Niesamowicie wolny człowiek. Święci to są ludzie wolni, bo są tak już zakorzenieni w Bogu. Kiedy ktoś narzeka, to tak jakby mówił Bogu: ja wiem lepiej od Ciebie, co jest dla mnie dobre. Narzekanie to jest brak wiary w Bożą opatrzność. Jeden z dominikańskich mistyków nadreńskich, błogosławiony Henryk Suzo, nawet to mówił jeszcze ostrzej. Narzekanie to modlitwa demonów. Bóg błogosławi, demon przeciwnie. Narzekanie to brak wiary w opatrzność Bożą. Wiara w Bożą opatrzność to niezachwialna ufność w potęgę Bożą, że Bóg doprowadzi swój zbawczy plan do końca i w żaden sposób nasze życie mu się nie wymyka, w żaden sposób. To się nawet nie lubię się modlić w taki sposób, że: Panie Jezu, trzymaj mnie przy sobie, bo ja sam siebie nie utrzymam. Ale jak Ty mnie przy sobie trzymasz, to przeprowadzisz przez każdą zawieruchę. Pod koniec XIV wieku czasy były bardzo wymagające. Przez Europę przechodzi pandemia czarnej śmierci. Były przypadki, że w bardzo dużych klasztorach, mamy to w kronikach klasztornych zachowane, były klasztory, gdzie mieszkało 80 braci i zostaje 2 albo 3 zakonników, cała reszta zmarła. W tym samym czasie trwa schizma zachodnia. W pewnym momencie już jest 3 biskupów i każdy twierdzi, że jest papieżem. I zaczynają się oczywiście, jak w takich sytuacjach, gromadzić też różni wizjonerzy, którzy mówią, że to już koniec świata. XIV wiek. I właśnie w tym czasie pewien człowiek, wywodzący się z nurtu mistyki nadreńskiej, niejaki Tomasz Kempis, pisze książkę, która potem ukształtowała pokolenia katolików i nadaje jej tytuł O naśladowaniu Chrystusa. A w niej możemy przeczytać. Pamiętajmy, że mamy już XV wiek. W Europie olbrzymi polityczny i religijny zamęt. Nie wiadomo już, gdzie jest góra, gdzie dół. A Kempis pisze tak. Gdybyś nie słuchał żadnego zgiełku, łatwiej byłoby ci wytrwać w prawdziwym pokoju. Lecz jeśli lubisz niekiedy nowin posłuchać, to trudno. Musisz znosić niepokój serca. To, co naprawdę daje życie, to jest Słowo Boga. To jest przebywanie w Jego obecności. To jest wiara w Bożą opiekę. Myślę, że gdybyśmy bardziej słuchali Słowa Bożego, a mniej tego zamętu światowych słów, które wypowiadają ludzie, to z pewnością więcej by w nas było wiary w Bożą opatrzność, więcej Jezusowego pokoju i więcej nadziei, a na pewno mniej lęku i obaw o własne życie czy o czasy, w których żyjemy. Właśnie te czasy, w których umieścił nas Pan Bóg, są dla nas najlepsze, żebyśmy się mogli zbawić. Pan Jezus obiecał nam jedno, że jestem z wami aż do skończenia świata. To nam Pan Jezus obiecał. Potem zesłał swojego Świętego Ducha, który tu jest z nami. Jestem z wami aż do skończenia świata. To jest obietnica aktualna. Tam nie ma takiego fragmentu jestem z wami aż do czasów inflacji. A potem to sobie sami radźcie, bo ja już nie wiem, nie znam się na ekonomii. Albo jestem z wami do czasów wojny na Ukrainie, a potem to już się moja moc kończy. Nie. Jestem z wami aż do skończenia świata. Cały czas aktualne słowa. I to jest obietnica Pana Jezusa, którą nam zostawił. Bracia i siostry, Bóg nie stracił opieki nad tym światem i doprowadza swój zbawczy plan do końca. I przede wszystkim my naprawdę nie musimy się bać, bo Jemu w żaden sposób się nasze życie nie wymyka. Podczas epidemii w latach 251-266 święty Cyprian z Kartaginy pisze do chrześcijan list i tym fragmentem zakończę. Nie trzeba nam więc w przeciwnościach na duchu upadać, najmilsi, ale niewzruszenie i cierpliwie poddawać się wszystkiemu, co na nas spadnie. Bo ostatecznie między nami i innymi ludźmi, którzy Boga nie znają, ta tylko zachodzi różnica, iż oni w przeciwnościach szemrzą i narzekają, podczas gdy nas boleści nie tylko nie osłabiają w cnocie i we wierze, ale owszem umacniają. Święty Cyprian z Kartaginy mówi w połowie III wieku, że taka jest różnica między tymi, którzy nie znają Boga, a tymi, którzy Boga poznali i wierzą w Jego opatrzność, że ci pierwsi szemrzą i narzekają, a ci drudzy nie upadają na duchu. Dlaczego? Bo wierzą w to, że Bóg przy nich jest. Bo mają ufność do Bożej opatrzności. I ta wiara, warto ją sobie odświeżać. Wiara w Bożą opatrzność. Ona przejawia się przede wszystkim w tym, że człowiek sobie przypomina. Nigdy nie byłem sam, nigdy nie jestem sam i nigdy nie będę sam. Bardzo wam dziękuję.